grudniowym Kurierze Wnet opublikowaliśmy dwa listy środowisk naukowych. Jeden to list naukowców z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Drugi, ten sam adresat, apel przedstawicieli środowisk medycznych, i o tym drugim liście będziemy rozmawiać z panią profesor Bożeną Urbanek. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
O co apelują środowiska medyczne?
Środowiska medyczne historyczne, bo tak trzeba dodać, apelują o to, żeby wróciło i uzyskało tą samą rangę, czy nawet wyższą rangę, czasopismo, które było wydawane od 25 lat pod tytułem Medycyna Nowożytna, studia nad kulturą medyczną. Pismo zostało zawieszone, właściwie można powiedzieć, już chyba nie będzie się od nowego roku ukazywało, dlatego że nie znalazło się na liście czasopism punktowanych po ewaluacji, którą przeprowadziło Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Nie uzyskało odpowiedniej punktacji, a mogło uzyskać punktację co najmniej 20 punktów, przy czym czasopisma zagraniczne uzyskiwały tą punktację znacznie wyższą, od 100, a nawet 200, ale w tej grupie muszę przyznać, że żadne czasopismo historyczne nie znalazło się, natomiast czasopisma wydawane w Instytucie Historii, bo kilka takich czasopism zostało uznanych, zawartych, żeby znalazły się na tej liście punktowanej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, uzyskały 20-40 punktów. Dlaczego to jest takie istotne? Bowiem to otwiera, umożliwia rozwój kariery naukowej każdego pracownika naukowego, od asystenta poprzez doktora, docenta czy profesora. I jeżeli osoba dana nie wykaże się, prawda, że publikuje artykuł w renomowanym, powiedzmy w cudzysłowie, czasopiśmie, które jest uznane przez ministerstwo, no to ten artykuł, ta praca jego naukowa, trudna, często nie będzie brana pod uwagę w rozwoju jego kariery, ale także nie liczy się do dorobku naukowego danej uczelni, danego instytutu czy danego wydziału. No więc jest to poważny problem. Jeżeli wrócimy do medycyny nowożytnej, to jest jedyne czasopismo, które do tej pory liczyło się, miało stosowną punktację, ale także było uznawane w świecie, było w systemie ERIHA, ERIHA+. No i ktoś tego zupełnie nie wziął pod uwagę, pominął. Nie wiemy, dlaczego tak się stało, bo nic w tej sprawie na przykład nie można się dowiedzieć. W związku z tym, no, punktacja zero czy minimum 5 punktów instytut nie będzie zadowalała, no bo nie ma środków. A muszę powiedzieć też, że na to czasopismo pracowało całe środowisko i nawet zrzekaliśmy się z naszych częściowo uposażeń, bo instytuty do ubiegłego jeszcze roku borykały się z ogromnymi trudnościami finansowymi. Często pracownicy wyższego szczebla, no profesorowie, doktorzy habilitowani, zrzekali się z jednej swojej pensji, czyli otrzymywali w roku 11 pensji, nie 12, jak każdy człowiek pracujący, nie mówiąc już o jakichś dodatkach, prawda. No i z tych pieniędzy były między innymi też utrzymywane czasopisma, wydawane czasopisma. Zbierało się całe na to środowisko. No teraz to jakby cała sprawa upada. No czasopismo do kogo jest skierowane? Do historyków medycyny, do no innych osób, które historią medycyny, lekarzy przede wszystkim, którzy się interesują, a przede wszystkim do młodych kandydatów do tego zawodu, którzy korzystali z wiedzy tam zaczerpniętej, no bo podręczniki oczywiście ukazują się z rzadka, natomiast czasopismo było to takim świeżym zastrzykiem wiedzy, aktualnej wiedzy, którą no, polecaliśmy ucząc historii medycyny. Co prawda tutaj też różne rzeczy się dzieją. Coraz rzadziej na niektórych uczelniach historia medycyny wypada, z programów, no ale na tych wydziałach, które jeszcze są, oczywiście to czasopismo było wykorzystywane i było czytane.
A co to za punktacja? Kto tworzył punktację?
Jest to owiane pewną tajemnicą. Co prawda była grupa historyków, która profesorów także, która została wykazana w tych informacjach ze strony Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Niemniej jeszcze była jakaś tajna grupa, o której dowiadujemy się taką pocztą pantoflową, która ostatecznie wydawała wyrok na to czy inne czasopismo. No i w ramach tej poczty pantoflowej dowiadujemy się, że są osoby, które uzyskały nawet bardzo wysokie granty na badanie procesu ewaluacji w nauce i w czasopiśmiennictwie ogólnym, historycznym i nie tylko. Słyszeliśmy, że to jest suma nawet bardzo wysoka. No nie chcę tutaj podawać, bo jej nie widziałam, tylko słyszałam, że takie badania zlecono grupie i nawet ta grupa, jest to podobno z Uniwersytetu Poznańskiego, grupa badaczy, młodych badaczy, dostała grant na to, aby zbadać, no jak ewaluacja czasopiśmiennictwa obowiązuje i jak się przydaje pracownikom nauki. I rzecz nawet, można powiedzieć, śmieszna, że pytania w tej sprawie uzyskała nasza sekretarz czasopisma Medycyna i Nowożytna, no, która nie mogła tego przeżyć, muszę tak prozaicznie powiedzieć, że i do niej takie pytania trafiły, jak ona spogląda na tą sprawę i na tę nowoczesną, nową punktację czasopism historycznych, w tym i historyczno-medycznych.
Apel przedstawicieli środowisk medycznych został upubliczniony między innymi w Kurierze Wnet. Czy jakaś odpowiedź na ten apel była?
No niestety właśnie ten apel jest w dalszym ciągu naszym pytaniem. Wysyłamy kolejne pisma do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii, rozmowę, no i interwencję, ponieważ jest to jedyne, było, tak trzeba powiedzieć, jedyne pismo z zakresu historii medycyny kierowane do środowiska medycznego, historycznego, studentów medycyny, lekarzy, no i grup, szerokich grup, które interesują się historią medycyny. No myślę, że ważnej dziedziny dla rozwoju też tej wiedzy.
Ale może niepotrzebna tej grupie historia, skoro medycyna jest teraz taka, jaka jest.
A no właśnie, pan słusznie powiedział, że medycyna jest jaka jest, ale chyba nam nie powinno o to chodzić, żeby była jaka jest, tylko żeby się rozwijała, doskonaliła, a historia no jest, jak wiemy, nauczycielką życia i także no, ma wpływ na doskonalenie wiedzy, na krytyczny stosunek do tej wiedzy, która była kiedyś, ale i która jest dzisiaj, prawda? I na różne zachowania ludzi, takie, a nie inne, podejście czy do pacjentów. No i ten właśnie krytyczny stosunek do wiedzy, która jest aktualna, też jest potrzebny i tego uczy też
czyli
historia medycyny.
Teraz, podsumowując, teraz nie ma żadnego czasopisma, które w Polsce, które by uczyło historii, a na świecie są takie czasopisma?
Na świecie są nieliczne, są rzeczywiście i tutaj w wykazie tych czasopism kilka jest promowanych, prawda, ale to są czasopisma w języku niemieckim, angielskim, oczywiście znamy te języki, posługujemy się, korzystamy, no ale to nasze środowisko no, powinno także czytać polską pracę, która dotyczy polskiej historii medycyny między innymi. Nie ma aktualnie żadnego. Takim niezwykłym czasopismem było Archiwum Historii Medycyny i Farmacji, które ukazywało się w latach 20. do końca wybuchu, do początku wybuchu wojny. Po wojnie zostało wznowione, ale czasy stalinowskie spowodowały, że pismo zostało zamknięte, podobnie jak i zajęcia z historii medycyny i dopiero i zajęcia, i to czasopismo wznowione było w latach 60., 70., ale w tej chwili jest w podobnej sytuacji jak medycyna nowożytna. Wydawany jest przez towarzystwo, przez izbę lekarską, no dość nieregularnie. W związku z tym no, nie odgrywa takiego znaczenia. Zresztą też nie uzyskano odpowiedniej punktacji, która by się liczyła w dorobku naukowym.
A jak się nie liczy, to wtedy nie ma zachęty dla młodych naukowców, żeby publikować.
To nie tylko jest zachęta, bo to byłoby no, niewiele, prawda? Nas specjalnie nie trzeba zachęcać, ale to się liczy do naszego dorobku, do rozwoju kariery naukowej, nie tylko naszej.
Ale jak pani profesor się odnajduje w systemie takiej punktacji? Przecież to jest taki szkolny system, kiedyś przeznaczony dla uczniów, teraz przeznaczony dla doktorów, dla profesorów. To wszystko się zamienia w tabelki. Właściwie cała nauka ląduje w tych tabelkach. Niekoniecznie się liczy wyobraźnia, niekoniecznie się liczy odkrycie, niekoniecznie się liczy pasja, tylko liczy się spryt. Ile mam sprytu, tyle zarobię punktów, takiej będę miał miejsce na uniwersytecie.
No niestety tak jest i dzięki temu dostanę oczywiście jakiś grant, prawda? Różne są te granty, no tak jak mówi się, że te osoby, które dokonywały tej ewaluacji czasopis, dostały ogromne pieniądze. Jest to niby plotka, ale w każdej plotce coś jest. Nie chcę mówić tutaj o sumie. No odnajduje się dość kiepsko. No oczywiście przeglądamy no, ten wykaz i przyglądamy się w jakim czasopiśmie, no ale to nie możemy opublikować swoje prace, a my tylko rozwijamy się tą drogą, prawda, że publikujemy, weryfikujemy swoje dokonania. No może już nas to mniej dotyczy, ale zwłaszcza dotyczy to młodych ludzi, którzy wstępują do tego czy innego zawodu, rozwijają się i chcą no, zdobywać kolejne stopnie naukowe. I pracują na to bardzo, bardzo ciężko, bardzo dzielnie, bardzo słabo wynagradzani są do tej pory. No tak jak powiedziałam, bywało tak, że musieliśmy się pozbywać jednego z uposażeń w roku, żeby no, instytut mógł rozwijać jakąś działalność.
Takie nienowoczesne, pani profesor.
No jak? Nie nowoczesne, zupełnie tak. No, ale
trzeba się odnaleźć w nowoczesnym świecie.
My jesteśmy historykami, w związku z tym jesteśmy nienowocześni.
A my jesteśmy dwóch prędkości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję za wysłuchanie.
Profesor Bożena Urbanek była gościem Poranka Wnet, a teraz może czas na rock'n'roll. A przy telefonie Bronisław Wilcztajn. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana.
Roger Scruton, brytyjski filozof, zmarł w niedzielę nad ranem. Jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli. Dlaczego tak o nim mówimy?
To jest... Przepraszam, że się zaśmiałem niestosownie w tym momencie, ale na pytanie, dlaczego mówimy, że ktoś jest wybitnym myślicielem, mam odpowiedzieć w paru zdaniach, to oczywiście nie jestem w stanie. Mógłbym odpowiedzieć w ten sposób, że jest to człowiek, który rzeczywiście rozumiał filozofię tak, jak się powinno ją rozumieć, czyli jako miłość mądrości, bo to etymologicznie znaczy, czyli poszukiwanie mądrości poza modami, poza presjami ideologicznymi, poza doraźną korzyścią. Był to człowiek niezwykle głęboko myślący, no to jest podstawowa rzecz, dla którego nie miała, i to jest podstawowa rzecz w tym kontekście, w jakim my żyjemy. Nie miała specjalnego wpływu ta tyrania opinii, tyrania mniemań, która narzuca pewne określone poglądy, które z myśleniem głębszym mają niewiele wspólnego. No i Roger Scruton płacił za to. No ale to są takie bardzo ogólne rzeczy. Trzeba by przejść do konkretnej rozmowy o konkretnych sprawach, o konkretnych wątkach jego twórczości, myśleniu. On zresztą nie był tylko filozofem, bo był również pisarzem, kompozytorem,
to w takim razie spróbujmy otworzyć te drzwi do myśli Rogera Scrutona. Którędy wchodzimy do tych myśli? Od czego zaczynamy? Od jakiego pytania?
Właśnie, co jest fundamentalne dla człowieka? I można by zacząć w ten sposób. I można odpowiedzieć na to, że zgodnie z myślą Rogera Scrutona, natura ludzka jest taka sama teraz, jak przed paru tysiącami lat. To jest już takie zakwestionowanie pewnych dogmatów współczesnej myśli, ideologii, które przyjmują, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak natura człowieka. Jest paradoksalne, ponieważ natura to jest coś, co pozwala nam określić rzecz. Mówimy naturą, tego jest to. No, dzięki temu potrafimy wiedzieć. Stół jest stołem, dlatego że ma taką naturę, to trywialnie mówię. No, z jakiegoś powodu mówimy, że człowiek jest człowiekiem, więc musimy jego naturę znać. Ale to współcześnie odpowiada się, że naturą człowieka jest właśnie jego brak natury i samostwarzanie się. No, brzmi to dość enigmatycznie, a jednocześnie tak strasznie, tak powiem, patetycznie, ponieważ sytuuje człowieka w miejscu Boga. Człowiek, skoro, jeśli sam się stwarza, no to jest tak jak Bóg, prawda? Stwarza siebie i świat. No i Rogers Scruton pokazuje tę uzurpację, pokazywał przez całą swoją twórczość i pokazywał, co jest niezbędne do tego, żeby człowiek mógł funkcjonować naprawdę jako człowiek. Określone otoczenie, osadzenie w tradycji. Ponieważ człowiek nie tworzy się sam, nie wyrasta sam. Człowiek jest osadzony i staje się dzięki kulturze. Kultura jest takim zbiorowym przedsięwzięciem, zbiorowym, wielopokoleniowym przedsięwzięciem, który nieskończenie przerasta również zdolności intelektualne człowieka. Wszystko tutaj przerasta zdolności człowieka. Język, który otrzymujemy, jego się uczymy, dzięki któremu możemy nie tylko porozumiewać się, ale i rozpoznawać siebie i świat, nazywać. Przecież ten język nie zależy od nas, zależy w bardzo minimalnym sensie, jak każda inna rzecz. I w tym sensie te uzurpacje współczesne są jednym wielkim nieporozumieniem. Człowiek musi być związany, tu w kulturze jest bardzo mocno, emocjonalnie ze swoim światem. Innymi słowy, po prostu musi kochać swój świat, afirmować świat i go kochać, swoich najbliższych, to, co go ufundowało, to, co będzie chciał przekazać później innym. Od najbliższego otoczenia swoich najbliższych, rodziny, ale można to rozszerzać na kulturę. To jest również stwierdzenie, że istnieją takie podstawowe idee niedowodliwe i racjonalnie nie do rozpoznania ostatecznie, tak jak na przykład jak no te fundamentalne prawdo, dobro, piękno, które istnieją i które też przekraczają człowieka i bez odniesienia do których człowiek jest zupełnie zagubiony. Zresztą charakterystyczne, bo my o tym rzadziej mówimy, ale Scruton był w głównej mierze estetykiem, człowiekiem, który zajmował się estetyką i pisał bardzo dużo na temat estetyki. On w ogóle bardzo dużo pisał. Nie tylko ciekawie, ale i dużo, co jest wyjątkowe.
Piękno, dobro, natura ludzka jest taka sama. Jesteśmy gdzieś w środku kultury, uczymy się języka, ale nie do końca to, czym operujemy, nie do końca rozumiemy. I co jeszcze?
No, czy to jest jeszcze mało? Z tych podstawowych założeń można teraz wyciągać dalsze konsekwencje. Bo to, że istnieje szeroko rozumiana natura człowieka, wspólna, nie znaczy, że ludzie się nie różnią. Właśnie ludzie się różnią. Ludzie różnią się przez swoje środowisko. Środowisko, podstawowym środowiskiem człowieka jest kultura. Ona występuje w różnych wariantach. Więc ci ludzie różnią się zależnie od tego, w jakim środowisku występują. Jest takie, uderzyło mnie tak niedawno, tak w krótkim wywiadzie, który udzielił dla portalu polskiego w polityce, którym pytano go właśnie o tą współczesną obawę przed silnymi uczuciami narodowymi, przed patriotyzmem, przed silną tożsamością narodową, powiedział, to narzucili nam Niemcy. Bo rzeczywiście, patriotyzm niemiecki jest niebezpieczny. No ale czy ktoś, czy patriotyzm polski jest niebezpieczny, czy szkocki jest niebezpieczny? Patriotyzm niemiecki zagroził istnienie Europy, a nawet świata. Ale przepraszam bardzo, czy patriotyzm irlandzki to zrobił? To nie jest tak. Po co ja to mówię, uszczegóławiając? To nawet te same idee rozmaicie istnieją, funkcjonują w rozmaitym środowisku kulturowym, gdzie się rozmaicie rozwijają. I dlatego Scruton był tak bardzo sceptyczny, a nawet w pewnym momencie, od pewnego momentu niechętny projektowi Unii Europejskiej. Wskazywał, że Europa, ten fenomen wspaniałej kultury europejskiej, wziął się z różnorodności. To znaczy powstał z różnorodności. To znaczy było coś, co łączyło te różne narody i te różne warianty kultury zachodniej, prawda? Była religia, był wspólny fundament, z którego narastała, rzymski, grecki, nie wiem, wracali do tego. Natomiast, ale te odmienności są niesłychanie znaczące. To też próba unifikacji jest destrukcyjna dla Europy. Jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, to w jakim sensie Scruton jest również kontynuatorem, jeszcze bardzo pozytywnym mówię, takiej właśnie konserwatywnej myśli angielskiej, przede wszystkim tutaj odwołałbym się do Edmunda Burke'a i myśliciela z przełomu XVIII-XIX wieku. Na przykład jego stosunek do przesądu, który Burke pierwszy storetyzował i powiedział, że cóż to jest przesąd? No to jest zmagazynowana wiedza wielu pokoleń. Nie jesteśmy w stanie rozpoznać całego świata i zdać sobie sprawę z wszystkich jego przejawów. Musimy przyjmować z kultury pewne dane, bo inaczej nie moglibyśmy funkcjonować. To jest oczywiste, jeżeli się tylko zastanowimy. Gdybyśmy się próbowali zastanawiać nad każdym naszym aktem, no to byśmy byli sparaliżowani. Zachowujemy się tak, a nie inaczej, ponieważ tak jesteśmy nauczeni w kulturze. A więc ta kultura daje nam pewne przedsądy, można powiedzieć, które wyprzedzają nasze myślenie, na których myślenie się opiera. To też było charakterystyczne, zresztą odwoływał się do tego wątku berkowskiego, bardzo mocno odwoływał się Roger Scruton.
A czy miałeś kiedyś okazję osobiście porozmawiać z Rogerem Scrutonem?
Tak, ja znałem Scrutona, znaczy znałem, to jest duże słowo. No, parę razy w życiu z nim rozmawiałem. Kiedyś, dawno temu zrobiłem z nim wywiad dla Rzeczpospolitej. Już bardzo dawno temu, to znaczy bardzo dawno, no, jakiś wiem, z 17-18 lat temu. Natomiast później parę razy spotykałem się z nim, trochę rozmawiałem. Myśmy mieli wspólnych przyjaciół, ponieważ ja osobiście nie znałem go tak dobrze, ale miałem przyjaciół, którzy po prostu się byli z nim, mam przyjaciół, którzy byli z nim zaprzyjaźnieni. To jest Ryszard Legutko, to jest Agnieszka Kołakowska, to jest Zdzisław Krasnodębski. Ponieważ Scruton był bardzo zaangażowany i stale w to, co się dzieje wokół niego, a więc świat polityczny. I był zaangażowany również w to, co się działo w momencie, kiedy był system komunistyczny, totalitaryzm komunistyczny i stworzył z przyjaciółmi taki ośrodek, wtedy to był dość rzadki w Anglii, taki ośrodek, który pomagał tym wszystkim antykomunistycznym, starał się pomagać tym, wspierać na wszystkie możliwe sposoby te antykomunistyczne ruchy na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Sam odwiedzał Polskę i Czechy, zwłaszcza z Czechami miał dobre kontakty i się nauczył po czesku, żeby to jeszcze było.
Ciekawsze. Nie wiem, czy uciekł gdzieś głos Bronisława Wilsteina?
Nie uciekł, tylko tak po prostu w pewnym momencie, bo można by długo mówić, ale czekam na skonkretyzowanie swojej strony, o czym mówić mamy.
Zapłacił cenę za swoje poglądy. O tym teraz chciałbym, żebyś powiedział.
To on płacił cały czas i to potężną cenę. No to jest taka już... To się działo, to jest niewiarygodne, ale w 80-tych latach na przykład zdarzało się, że jego książki wyrzucano z biblioteki nie można było znaleźć jego książek w bibliotece uniwersyteckiej, natomiast kartki z napisem faszysta. Taka akcja, żeby oczyścić przed faszystami, w cudzysłowie faszystami, czyli inaczej myślącymi, prawowierne uniwersytety. On bez przerwy się zderzał, konfrontował z tym światem, który narzucał, który jest bardzo mocno ocenzurowany, gdzie ta dyktatura mniemań czy też opinii absolutnie dominuje. To są charakterystyczne, bo można powiedzieć, że prawdziwa filozofia zawsze się zderza z czymś takim. No przecież filozofia jako taka rodziła się w Grecji, pojawił się Sokrates w momencie, kiedy dominowali tam sofiści. I mówili, że nie ma czegoś takiego jak jedna prawda, w ogóle nie ma czegoś takiego jak prawda, nie można jej dojść. Tacy ludzie jak Protagoras czy Gorgias, prawda, mówili, że nic nie jest możliwe do poznania, jeśli byłoby nawet możliwe, to nie byłoby możliwe do komunikowania, jeśli było i tak dalej. W każdym razie w związku z tym myślenie jest takim instrumentem do działania. I no, Sokrates, Platon, konsekwentnie inni uczniowie zasadniczo się oparli. Oni stworzyli filozofię przeciwko tym filodoksom. Można powiedzieć, że tak dokładnie taki był Skruton. W związku z tym wyrzucano go z uczelni, wyrzucano go z poszczególnych inicjatyw. On zresztą był strasznie, to trzeba mu przyznać, przedsiębiorczym takim człowiekiem. Był zaprzeczeniem takiego filozofa zagubionego w świecie, który po prostu siedzi w książkach i nie za bardzo wie, co się dzieje. Był zaprzeczeniem. Potrafił stworzyć parę instytucji, Salisbury Review, takie pismo, które było również ośrodkiem myśli konserwatywnej w 80-tych latach, zupełnie wyjątkowe, odradzało tą myśl, bo ta myśl w dużej mierze obumarła również w Anglii. Przemieszczał się z Anglii do Stanów Zjednoczonych. Ale bez przerwy był atakowany w sensie prawie fizycznym, znaczy jego wykłady były zrywane, były takie bojówki występowały, które wrzeszczały i przeszkadzały w wykładach, znaczy uniemożliwiały słuchanie tych wykładów, prawda? Bo niewłaściwych słów nie wolno wygłaszać. Ostatnio była ta sławna historia, to już pamięć mnie nie myli, 2 lata temu, czy w zeszłym roku.
2019.
19, czyli w zeszłym roku. On był przecież ekspertem do spraw architektury, zresztą trudno znaleźć lepszego. On pisał wspaniałe książki o architekturze i został z tego usunięty, z tej instytucji rządowej, dlatego że pod taką presją wściekłą tych lewicowych ośrodków, z powodu niewłaściwych poglądów, ale uzasadnienie, kiedy to się stało, to jedna z przywódczyń Związku Architektów powiedziała, jak to dobrze, że jest taki człowiek, który opowiada o takich nonsensownych ideach jak piękno, został wreszcie usunięty z tego stanowiska. Przypominam, że to mówiła jedna z szefów związku, jeden z przywódców Związku Zawodowego Architektów. Jeżeli zakwestionujemy ideę piękna w architekturze, no to ja tylko stawiam 3 kropki. Oczywiście możemy rozwijać to. Więc on płacił bardzo dużo. Jeżeli teraz patrzymy na jego śmierć, ja tak patrzę, no my za dużo nie wiemy oczywiście o raku, ale jedną z przyczyn, tak się opisuje, no to jest jednak ma pewnie wpływ, pewna presja psychiczna, bo u niego to bardzo szybko nastąpiło, to niecały rok nastąpiło, ta choroba doprowadziła do śmierci. To można przypuszczać, że również ta nieustanna presja się do tego przyłożyła, że można powiedzieć, że to jest troszeczkę taki wariant, bez przesady oczywiście, taki sokratejski wariant śmierci współczesnego tym razem filozofa.
Jak trochę odchodząc od myśli Skrutona, ale to jest tak, że myślimy o Wielkiej Brytanii, Brexit, decyzja wolnych obywateli, ale w Wielkiej Brytanii Skruton właśnie doświadczał czegoś takiego jak polityczna poprawność czy nawet cenzura.
Paradoks polega na tym, że w tej chwili żyjemy w świecie, gdzie najbardziej zniewolone są ośrodki, które powinny być ośrodkiem wolności. To znaczy uniwersytety, ośrodki myśli, ośrodki opiniotwórcze, takie ośrodki, w którym powinno się pracować intelektualnie, więc konfrontować różne myśli, prowadzić debatę, polemikę. Otóż to jest w tej chwili zupełnie zablokowane. To jest przejaw tej fundamentalnego kryzysu kultury zachodniej. Te uniwersytety, na których nie wolno zrobić wykładu takiego, który studenci podekscytowani wiedzą o tym, że ten ktoś, kto to robi, to jest faszysta, uniemożliwią, prawda? Zresztą to zaczyna dochodzić również i do Polski. Mieliśmy ostatnio parę takich przykładów, ale to nie tylko ostatnie, prawda? Zrywanie wykładów takich ludzi, którzy na przykład przeciwstawiają się obecnym dominującym trendom w dziedzinie spraw seksu. Zresztą tutaj to jest ciekawe, bo również Scruton od tym się zajmował, jego jedna z takich wielkich dzieł, to jest takie Pożądanie. I to jest taka próba całościowego analizy fenomenu erotyzmu w życiu człowieka, w którym on wyraźnie, chyba Ctesis Verbis pisze, że nie można zrównywać homoseksualizmu z heteroseksualizmem, dlatego że heteroseksualny aspekt, znaczy prowadzi, osadza pożądanie w społeczno-kulturowych warunkach. Prowadzi do prokreacji, do rodzenia się dzieci, odpowiedzialności. W wypadku homoseksualizmu on jest oderwany zupełnie od tego, jest zredukowany wyłącznie do doraźnej przyjemności. Ale to jest taka uwaga, bo odszedłem trochę od tego, od tej sprawy, chociaż tylko trochę, tej presji na Scrutona, jaką byłaby wywierana cały czas, ale to my po prostu cały czas funkcjonujemy tym. I paradoks polega na tym, że narody chcą wybrać inaczej, a ta presja opiniotwórcza jest zupełnie inna. To co znamy doskonale z Polski. Polacy wybrali określoną, w wyborach wybrali pewną partię. I teraz ta partia ponad 4 lata temu była poddana od razu wściekłej nagonce ze środowisk dominujących środowisk opiniotwórczych. No nie było żadnej dyskusji, nie ma żadnej wymiany zdań, nie ma zderzenia racji. Nie, jest to dezawuowanie, odsądzanie od czci i wiary i eliminowanie z dopuszczalnego spektrum wymiany opinii. A kto znajduje się w tym dopuszczalnym spektrum opinii, no to decydują ci rządzący. W tej chwili to ci reprezentanci rządzący w sensie nie politycznym, broni Panie Boże, rządzący właśnie w sensie opiniotwórczym. Ci rzecznicy tej ideologii emancypacji, czy też lewicowo-liberalnej ideologii, którzy starają się wyeliminować jakiekolwiek alternatywne myślenie, wyeliminować jakąkolwiek dyskusję, to jest uderzające. To możemy w Polsce oglądać masowo, gdzie się mówi, gdy kogoś, kto na przykład podejmuje dyskusję albo kto prezentuje inne zdanie, to się nie prowadzi z nim dyskusji, tylko się go piętnuje. Prawda? Nie mówi się, że on ma że niewłaściwe poglądy, bo tylko się mówi niewłaściwe poglądy, bo jest faszysta, tak jak właśnie ze Scrutonem.
Czy Scrutonowi udało się dodać coś do tej olbrzymiej skarbnicy wiedzy filozoficznej czy myślenia filozoficznego?
Ja myślę, że udało mu się bardzo dużo, to znaczy dodać. To jest takie trochę właściwe pytanie, na ile my dodajemy, a na ile my pewne wątki osadzamy w nowych warunkach. Żyjemy w świecie, który się zmienia jednak, który wygląda inaczej niż za czasów Sokratesa, czy Platona, czy świętego Tomasza i tak dalej. W związku z tym te nasze podstawowe problemy, z którymi się borykamy, te podstawowe pytania, które sobie zadajemy, wyglądają, znaczy one są takie same, ale odpowiedzi na nie muszą być nieco inne. To znaczy w tym głębokiej zasadzie można powiedzieć, że są takie same, ale konkretyzacja już będzie inna. I to jest, i tutaj no niezwykłą rolę można powiedzieć odegrał Scruton. Zresztą on, no myślę, że to jest najbardziej znaczący filozof, który w sensie odbudowy konserwatyzmu w krajach anglosaskich, na pewno w Wielkiej Brytanii. Ale oczywiście to nie tylko chodzi o to, czy on był konserwatywny, czyli uważał, że należy chronić to, co jest warte chronienia, bo tak można by zdefiniować u niego ten konserwatyzm. No to jest obrona tego, co jest najbardziej wartościowe dla człowieka. Musimy tego bronić przed naporem zmieniających się okoliczności czasu, przed działaniem ludzi nierozumnych, przed działaniem ludzi, którym wydaje się, że są panami świata i są w stanie w całości go przekształcić. Ale oprócz tego, że był konserwatystą, to był myślicielem takim par excellence, to znaczy kiedy czyta się jego takie główne dzieła, czy choćby takie jak powiedzmy sobie Modern Philosophy, taka jest jego książka, która ma tam, nie wiem, blisko 600 stron, prawda, nie była tłumaczona na polskie, gdzie on analizuje współczesną filozofię. Ta otwartość myślenia do tego podchodzi, jest uderzająca. On próbuje traktować poważnie to myślenie. To jest, wydaje się, troszeczkę na antypodat takich książek jak Myśliciele Nowej Lewicy, czy taka książka, która na polski była przetłumaczona chyba Głupcy, Oszuści i już nie pamiętam jak, Mąci Wody, czy coś takiego, bo akurat ja tego nie czytałem po polsku. To jest bardzo ostra. To jest, ta książka ma taki wątek polemiczny. Te książki mają również taki wątek strasznie ostro polemiczny. To zresztą powodowało, że był jeszcze bardziej nieakceptowany, gdzie on się po prostu nazywał rzeczy po imieniu. Odważył się nazywać rzeczy po imieniu, bo przyzwyczailiśmy się, że prawda, ta druga strona wymyśla tym myślicielom konserwatywnym od faszystów, opisuje jakieś takie, jak to się mówi, strategie równi pochyłej, to znaczy, jeżeli ktoś uznaje, że wartość ma wspólnota, to znaczy, że będzie mordował wszystkich innych i tak dalej, i tak dalej. No to w odpowiedzi na to Skurwon potrafił pokazać, do jakich absurdalnych konsekwencji prowadzi również te dominujące idee. No i rzeczywiście do jakich, no czasami zdumiewających i szokujących absurdów, które funkcjonują w obiegu publicznym tylko dlatego właśnie, że są niekrytykowane.
A powiedz, w twojej nowej książce, która ukaże się już za kilka tygodni, jeśli dobrze pamiętam.
Mój wydawca wytłumaczył mi, że śmiało się może ukazać w maju. No, zgodziłem się z nim trochę z bólem serca, bo autor zawsze woli, żeby ukazała się wcześniej, ale wytłumaczył mi rzeczywiście, że to jest dobry czas, więc dopiero w maju się ukaże, więc dopiero za 4-5 miesięcy.
Do maja.
Jest gotowa.
Będziemy czekać w takim razie do maja, ale to jest dużo cytatów ze Skrutona, czy...
No muszę się przyznać, że żadnego nie ma. No ale proszę o wybaczenie Skrutona i innych. Na pewno uzasadnione byłoby, ale nie ma cytatu ze Skrutona, bo to nie jest historia filozofii. To oczywiście jest tak, że tam jest dużo więcej cytatów z tych, z którymi ja prowadzę tą polemikę, z tymi przeciwnikami, którzy byli również przeciwnikami Skrutona. I tak się złożyło, że akurat ze Skrutona, zresztą ja, to nie jest tak, że ja przy całym moim ogromnym szacunku, znaniu, że we wszystkim myślę tak samo jak Skruton, powiedziałbym tak.
A w czym nie?
Słucham?
A w czym nie? To może już na oddzielną rozmowę.
To jest raczej na oddzielną rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bronisław Wilczyn był gościem Poranka w Net.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Jest godzina 9:55. W studio jest już Roman Zawadzki. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam o poranku takim mglistym i paskudnym.
Chociaż Poranek Wnet, mam nadzieję, że państwu ten poranek mglisty i paskudny już nie jest ani mglisty, ani paskudny. Trochę rozjaśnił. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jan Oleński był wydawcą, a Krzysztof Skowroński. Ja zapraszam Państwa jeszcze dzisiaj. Dwie audycje gdzieś będę współprowadził. Studio Londyn w nowym wydaniu. Proszę posłuchać od godziny 17 do 18, a potem Studio Dziki Zachód i Wojciech Cejrowski. To jeszcze nas dzisiaj czeka, ale to już będzie po konfrontacjach muzycznych, a jeszcze bym podrażnił trochę gust muzyczny pana doktora Romana Zawadzkiego i powiem tak, Bon Jovi.